Sponsorem audycji jest K&K Hydrobud. Budujemy z pasją dla Ciebie.
Echo Ekumenii. Echo Ekumenii. Poznajmy się jeszcze lepiej.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Komentarza do niedzielnej Ewangelii udziela ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu.
Dzisiejsza Ewangelia według Łukasza, fragment, który jest wyjęty z 14 rozdziału, zatytułowany jest takim nagłówkiem: cena prawdziwego uczniostwa Jezusa. I widać z tego, co Jezus mówi, że nie są to żadne przelewki, że sprawa jest poważna, że jeśli ktoś chce być uczniem Pana Jezusa, to ma mieć w nienawiści swojego ojca, swoją matkę, żonę, dzieci, braci i siostry, a nawet swoje życie. Jeśli ktoś nie nienawidzi tych wszystkich relacji, osób, rzeczywistości, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bardzo radykalne słowa i bardzo stanowcze, i tak naprawdę można by się było nimi zgorszyć i można by się było tutaj odwrócić od Pana Jezusa i powiedzieć: nie, no dla mnie moja rodzina jest cenniejsza, ci, których kocham, są dla mnie ważniejsi niż to uczniostwo, prawda? Te relacje, które są od urodzenia, a nawet jeszcze przed urodzeniem, są ważniejsze niż Jezus, którego poznałem dopiero później. Tak można byłoby stwierdzić. O co tak naprawdę chodzi Panu Jezusowi? Przez szereg stuleci w kościele chrześcijańskim, w różnych denominacjach, które się wyłoniły, wierzono bardzo radykalnie w te słowa i że bardzo radykalnie trzeba je realizować. Kto nie ma w nienawiści swojej rodziny i nie zaprze się samego siebie i weźmie swój krzyż, to doprowadziło do bardzo intensywnego w średniowieczu rozwoju życia klasztornego. Też możemy powiedzieć, wieki średnie, wieki ciemne to czas takiego właściwie zastoju po wspaniałej starożytności. No nie, średniowiecze to nie jest czas zastoju. Właśnie w życiu, w tym wycofaniu od świata, w tym wycofaniu z grona rodzinnego, w tym wzięciu swojego krzyża, mam na myśli życie klasztorne, działo się bardzo dużo. Większość filozofów, to byli tamtejsi naukowcy, to byli duchowni, to byli zakonnicy w dużym stopniu. Przecież cała pobożność francuska, czy życie religijne we Francji, to w zdecydowanie mniejszym stopniu wpływ lokalnych biskupów, a przede wszystkim dominacja właśnie klasztorów, życia klasztornego. I tutaj nauka, skryptoria, przepisywanie ksiąg, to jest właściwie zasługa tego wycofania się ze świata, tego, można powiedzieć, posiadania w nienawiści wszystkich tych relacji. Oczywiście tutaj z pewnym przymrużeniem oka, bo o takiej dosłownej nienawiści trudno jest mówić. Sytuacja zmieniła się w dobie reformacji, kiedy właściwie reformacja i zarówno szwajcarska i niemiecka, czyli ta genewska i wittenberska, obydwa główne nurty i później wszystkie te poboczne związane z ruchem anabaptystycznym, czyli nowochrzczeńczym, właściwie zrezygnowały z życia zakonnego, z życia klasztornego, z tego wycofania się ze świata. Zniesiono celibat na rzecz życia rodzinnego osób duchownych. Czy nauka ucierpiała? Myślę, że nie. No, model ten celibatowy, klasztorny sprawdzał się w średniowieczu do pewnego momentu, a później właściwie już nie trzeba było być osobą duchowną, żeby w ogóle być uczonym. Dobrym przykładem jest reforma oświaty, reforma edukacji, którą właśnie reformacja, nurt reformacyjny wprowadził w osobie Filipa Melanchtona, bliskiego współpracownika Marcina Lutra, który wprowadził w ogóle stopnie w szkołach. Stopnie to znaczy klasę pierwszą, drugą, trzecią, gdzie materiał był podzielony, gdzie kolejne obszary materiału dochodziły w następnych rocznikach nauczania. Czyli ten podział na klasy, który my dzisiaj mamy z rozszerzaniem zakresu nauczanego materiału, przekazywanych treści. To już działo się, można powiedzieć, dość szeroko w świecie. I do czego zmierzam? Tutaj przede wszystkim to było życie w świecie, życie w rodzinie, ale też dalszy rozwój. No i pojawia się pytanie, czy w takim razie my jako chrześcijanie, tacy zwykli, tacy normalni, niekoniecznie musimy być księżmi, czy zakonnikami, czy siostrami zakonnymi, mamy się z tego świata wycofać, żeby bardziej się podobać Bogu w kontekście rodziny, małżeństwa? Myślę, że nie. To jest też nasze powołanie, a różne powołania można ze sobą łączyć. Oczywiście są pewne zwyczaje kościelne, jak zwyczajem kościelnym jest celibat w kościele rzymskokatolickim i uważam, że dobrze, że jest, bo jest to pewien wyznacznik także tegoż kościoła. W moim kościele akurat celibatu nie ma. Natomiast ważne jest to, by żyjąc w świecie, żyjąc w relacjach z ludźmi, z rodzicami, z dziećmi, z wnukami, z rodzeństwem, sąsiadami, przyjaciółmi. Nie chodzi o to, by mieć ich w nienawiści, ale trzeba pamiętać, że priorytetem i zawsze na pierwszym miejscu postawiony musi być Jezus Chrystus. Musi być Jego naśladowanie, czyli taki bliski związek z Chrystusem, czerpanie od Niego, branie z Niego przykładu i wdrażanie tegoż przykładu w swoją codzienność, w swoje relacje z tymi bliźnimi. Pierwszym naszym celem nie musi być to, ile zarobimy w ciągu miesiąca albo jakie zdamy egzaminy, ale pierwszym celem musi być to podobanie się Chrystusowi, życie z Nim. Wtedy drugorzędne będzie wszystko to, co nazywamy światem. Drugorzędne będzie wszystko to, co związane z tym funkcjonowaniem. Trzeba też wziąć swój krzyż. Każdy z nas nosi swój krzyż i te krzyże są bardzo różne. Lżejsze, cięższe, bardziej chropowate, z drzazgami, które wbijają się w dłonie, albo całkiem gładkie. Bardzo różnie to bywa, ale nie ma to zmieniać postaci rzeczy, że mamy tego Chrystusa naśladować, niezależnie od ciężaru i rodzaju krzyża, jaki niesiemy. Właśnie w tym świecie. Cena uczniostwa Pana Jezusa jest wysoka, ale trzeba pamiętać, że On zawsze musi być na pierwszym miejscu i nie uznaje w tym zakresie żadnych kompromisów. Przed naszą rodziną, przed naszymi dziećmi, które urodziliśmy, wychowujemy, kochamy, przed naszymi rodzicami, z którymi czujemy się związani, przed naszym rodzeństwem. Jezus musi być na pierwszym miejscu. I jeśli dla kogoś ta kolejność jest odwrotna, to należy się zastanowić, co jest najważniejsze. Kiedyś z moją żoną zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy już będziemy w Bożym Królestwie, kiedy będziemy zbawieni, czy będziemy na siebie spoglądać jak na małżeństwo, czy nie. I doszliśmy obydwoje do wniosku, że to wcale nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że będziemy w bliskości Jezusa, w Jego Królestwie, że będziemy rozmawiać jak Mojżesz z Bogiem twarzą w twarz, a wszystko inne, co dla nas tutaj na ziemi, w naszej relacji małżeńskiej jest cenne i wartościowe, nie będzie odgrywało pierwszorzędnej roli. Pierwszorzędną rolę będzie odgrywał Bóg. I myślę, że chyba to nie jest złe nastawienie. Nastawiajmy się zatem na Boga w Chrystusie, Duchu Świętym już dzisiaj. Amen.
Echo Ekumenii.